Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Rok, który upłynął, rok 2020, skłania do podsumowań i rozważań natury ogólniejszej w związku z pandemią koronawirusa. Podstawowe pytanie to, jak zmieni się świat? Czy już się zmienił? Jak epidemia zmieni Europę, która hołubi liberalizmowi? Czy Polska obroni się przed zmasowanym atakiem ideologicznym? O tym będę rozmawiał, a moim gościem jest pan Bronisław Wilsztajn. Dzień dobry, panie Bronisławie. Powieściopisarz, eseista, publicysta. Pandemia koronawirusa ujawniła przygodność człowieka wobec natury. Jest takie powiedzenie, że Pan Bóg śmieje się z planów człowieka i można powiedzieć, że to sformułowanie jakby można rozciągnąć na całą planetę.
Tak, to prawda. To zresztą ta epidemia pokazuje nam, jak bardzo nasze uroszczenia są iluzoryczne, bo to jest takie uroszczenia, te wyobrażenia, że my panujemy nad naturą. Te uroszczenia mają jakby dwie twarze. Z jednej strony mają taką twarz optymistyczną, że prawda, jesteśmy w stanie wszystko zrobić, opanować wszystkie zjawiska, przekroczyć wszystkie limity. Takim najbardziej skrajnym i groteskowym, prawda, przejawem tego jest wyobrażenie, że zwyciężymy śmierć i zbudujemy nieśmiertelność ludzką. Mówię, że to jest groteskowe, no bo trudno mi nazwać to inny sposób. To jest jedna twarz. A druga twarz, że tak bardzo rządzimy światem, że zmiany klimatyczne są od nas zależne. W związku z tym podejmujemy działania po to, żeby ten klimat uczynić taki, jaki chcemy on był. To też jest druga strona tego samego, to znaczy jest to wyobrażenie, że my decydujemy o wszystkim. I teraz nadchodzi wirus. I ten wirus nie jest wyjątkowo straszny. On jest dosyć mocno zaraźliwy, ale nie jest straszny. Ja powtarzam w kółko, wyobraźmy sobie, albo lepiej sobie nie wyobrażajmy, co by było, gdyby to był wirus w rodzaju eboli. No to sobie po prostu nie wyobraźmy sobie tego nawet, bo śmiertelność i koszmar, który spowodowałoby tego typu epidemię, który nie wytrzymałaby najlepsze systemy opieki społecznej i systemy ochrony zdrowia, no to powinno dać nam do myślenia. I tu przychodzi taki właśnie średni wirus i nagle okazuje się, że no, średnio dajemy sobie z nim radę. I zaczynamy dziwić bardzo. No to jest takie przywołanie trochę do porządku człowieka, sprowadzenie go na ziemię, czy też sprowadzenie go do tych zwykłych miar. Dalecy jesteśmy od panowania nad światem i naturą i można śmiało powiedzieć, zawsze będziemy dalece. Oczywiście będziemy zdobywali kolejne wymiary rzeczywistości, będziemy posługiwali się lepszymi maszynami i można tak dużo rzeczy mówić. Będziemy mieli lepszą służbę zdrowia, różne rzeczy będziemy mieli lepsze, ale panować nad światem nie będziemy.
Znaczy można spojrzeć na tą sytuację, że to, co się teraz dzieje, czyli obecność owego wirusa i poczucie pewnego, nazwijmy to, ataku natury, no to jest właśnie norma, patrząc, biorąc pod uwagę historię na przykład. Nie? Przywołam tutaj tą czarną śmierć z XIV wieku, z połowy XIV wieku. 1/3 populacji Europy zniknęła. Także no może tak, to jest norma, w której jesteśmy
ale
teraz.
Ale oczywiście, no, to jest norma tego, że człowiek jest uzależniony mniej lub bardziej od natury. Jesteśmy od niej uzależnieni. Wyobrażenie sobie, żeśmy pokonali naturę i to my dyktujemy warunki, jest nieporozumieniem. My oczywiście osiągamy rozmaite rzeczy. Potrafimy różne rzeczy, żeśmy osiągnęli, mogli tu wyliczać, które były niewyobrażalne dla naszych przodków. Ale to nie znaczy, że myśmy opanowali naturę. I pan wspomniał o tym zarazie z XIV wieku, która zmieniła Europę i mówi się być może ona legła u początku pewnych zjawisk, które poprowadziły cywilizację tak, a nie inaczej. Tego nie wiemy. W każdym razie z pewnością ona była takim doświadczeniem, które do teraz istnieje w naszej świadomości. Ale zapominamy o tym, że regularnie ludzkość podlegała rozmaitym. Ludzkość oczywiście zwykle to nie były czasy globalizacji, więc te epidemie były ograniczone, prawda? One były bardzo szerokie, jak na przykład czarna zaraza, czyli ta, która spustoszyła w połowie XIV wieku Europę, no dotknęła Europy głównie. Były takie, które wyludniały Chiny czy inne regiony, czy Bliski Wschód, ale to się działo bez przerwy. My nie pamiętamy, zapominamy o takich zarazach, które były w XX wieku. No, sławna jest oczywiście Hiszpanka, która przeszła przez w trakcie I wojny światowej, a więc się w niej o nim bardziej się pamięta o kataklizmie spowodowanym bezpośrednio przez człowieka, czyli samej wojnie, ale ta Hiszpanka zabiła porównywalne liczby ludzi, nawet mówi się, że więcej znacznie niż zginęło na frontach I wojny światowej. Ona zresztą trwała po jeszcze jakiś czas po I wojnie światowej. Ale potem te zarazy pojawiały się ciągle. One były ciągle, one towarzyszyły ciągle człowiekowi. I jakiś czas, no ponieważ rzeczywiście jesteśmy w stanie jakoś tam kontrolować tę higienę ludzką, w związku z tym bardziej trzymamy na wodze tego typu zagrożenia, ale to tylko tyle, że bardziej je trzymamy na wodze. A tutaj proszę bardzo, gdzieś tam wyląkł się w Chinach, nie wiadomo gdzie, jakiś wirus i efekty tego widzimy.
Czyli natura pokazała swą siłę i swoistą wszechmoc, przywołując człowieka do porządku. I można powiedzieć chyba, że wraca jakaś taka swoista hierarchia znaczeń i ważności.
Nie. Nie można powiedzieć. Nie można powiedzieć, bo ludzie się nie w małym stopniu uczą. Bo można tak było liczyć, ale jeżeli patrzymy na przykład na to, co wyprawia w tej chwili się w Unii Europejskiej, gdzie ten stan rzeczy usiłuje się wykorzystać, te dominujące grupy usiłują ideologicznie wykorzystać, żeby zaatakować swoich przeciwników, przeprowadzić swoje plany, posługując się instrumentalnie działaniem przeciwko zarazie. To na przykład cały projekt odbudowy Europy po pandemii, te fundusze przeznaczone na tą odbudowę są przecież wykorzystywane z jednej strony po to, żeby bardziej sfederalizować Europę ze strony tych grup, które właśnie dążą do tego, a z drugiej strony, żeby zaatakować swoich przeciwników ideologicznych, choćby Polskę czy Węgry, uzależniając te fundusze i wszystkie inne od tego, czy obywatele danego kraju będą wybierali tak, jak się podoba elitom europejskim.
Znaczy, ale wydawałoby się, że ta sytuacja jakby musi zmienić pewne nastawienia też takie ideologiczne, że skoro w obliczu natury, która się właśnie ujawniła swą siłę, jednostka sama jest bezbronna, to znaczy, że liberalizm, ta dominująca ideologia nie jest tarczą i że to być może będzie powodowało zmianę, że ważniejsza teraz będzie wspólnota walcząca z przeciwnościami losu, czyli zmiana paradygmatu takiego myślenia. To wydawało się być naturalne.
Słusznie pan mówi, wydawało się, mogło się wydawać. Mogło się wydawać, to również pokazała pierwsza faza tej pandemii, wczesną wiosną, to pierwsza faza, czyli tak na przełomie zimy wiosny, pokazała przecież, jak bardzo Unia Europejska w sensie instytucji nie była w stanie nadążyć i nie za bardzo mogła jak pokazała, jak bardzo jednak państwo jako takie wskazywane, prawda, na obumarcie, jak bardzo to państwo właśnie jest tutaj podstawowym podmiotem, który podejmuje decyzje, od którego zależy, czy nie, jak my sobie dajemy radę z tego typu kataklizmami, czyli też z wszelkimi zagrożeniami. Czy to dało do myślenia? Jak wspomniałem, w ogóle nie dało do myślenia. Ci, którzy są silni i nadal usiłują, to oni się tym nie przejmują. No, przecież oni usiłują to wykorzystać. To nawet bardzo charakterystyczne na takim poziomie specyficznym ataku na chrześcijaństwo. No, cały czas się sprawdza to na zachodniej Europie, że oczywiście supermarkety mogą być otwarte, bo ludzie kupują żywność, ale kościoły już nie mogą być otwarte, bo jak gdyby sprawa duchowa jest mniej ważna. I ewidentnie antychrześcijański charakter ma tego typu działania, ale one występują już w Polsce.
Rozumiem. Znaczy, że wolno wyprowadzać psy z domów, a natomiast do kościoła wyjść nie sposób, tak, bo są zamknięte na przykład. Takie były sytuacje. No, to znaczy, oczywiście tutaj sytuacja pandemii też, o czym właśnie pan mówi, niesie niebezpieczeństwo eskalacji konfliktów, gdyż wzrasta poziom lęku, frustracji społecznej. Że następuje właśnie sytuacja polaryzacji i takiego starcia, już powiedziałbym...
Silniejsi czują się silniejsi. To jest znowu paradoks. Silniejsi czują się silniejsi, ponieważ słabsi stają się bardziej bezbronni, słabsi stają się bardziej wydani zagrożeniu. W związku z tym silniejsi czują się bardziej bezkarni, wszechmocni i wydaje im się, że mogą podejmować wszelkie działania, jakie właśnie ta szczególna sytuacja im umożliwia.
Znaczy, no wydawało się też na przykład, że nastąpi pewna zmiana w tej tak zwanej, mówię tu w cudzysłów, humanitarnej ideologii właśnie, kultu ofiary, że no w sytuacji rzeczywiście takiego, powiedziałbym, totalnego zagrożenia zdrowia, znaczy już nie będzie można tutaj no, terroryzować, mniejszości przestaną terroryzować większość swoją jakąś wyjątkowością, a to też no, nie ma miejsca.
No, no ma miejsce dokładnie coś innego, odwrotnego. Ofensywa tych bojówek związanych, które na sztandarach noszą takie wyzwolenie kolejnych jakichś grup, bo tak szczerze powiedziawszy, to na ile one rzeczywiście reprezentują te grupy, to nikt tego nie sprawdza i można mieć spore wątpliwości co do tego. Ale to jest oczywiście na ich sztandarach. To tak jak marksiści deklarowali, komuniści deklarowali, że reprezentują robotników, co było daleko idącą uzurpacją, a feministki deklarują, że są kobietami. Znaczy, że to jest ruch kobiecy. Jakby poza tym te kobiety, które się na to nie zgadzają, nie były kobietami. Zresztą to paradoks, bo wtedy feministki mówią o tym, że są mniejszością. No to kobiety jest akurat większość, ale na świecie wobec mężczyzn. Ale rzeczywiście te feministki są mniejszością, ale są w stanie narzucić, ponieważ są lepiej zorganizowane, pewien język, sposób widzenia i czytamy cały czas postulaty kobiet. Jakby to wszystkie kobiety, prawda, się na to zgodziły, co jest nonsensem, ponieważ niechęć do tego typu postulatów jest taka sama pośród kobiet, jak i pośród mężczyzn. Ale to nie zmienia faktu, że czytamy o postulatach kobiecych, o postawach kobiecych, wrażliwość i tak dalej. Nie twierdzę, że nie ma wrażliwości kobiet. Oczywiście, że jest, tylko że to jest paradoksalnie sprzeczne z tym, co ta ideologia mówi, z treścią tej ideologii, ale już nie będę w to wchodził głębiej. No w każdym razie tak, no. Możemy to odnotować.
Znaczy, wydawało się też, że ta sytuacja pandemii będzie miała właśnie daleko idące konsekwencje polityczno-społeczne w postaci na przykład powrotu państw, które są bardziej skuteczne w walce z pandemią.
No, ale już mówiłem o tym, że tak się wydawało i to nie tylko się wydawało. Pokazała to rzeczywistość, że państwa są bardziej skuteczne. No i co z tego? I efekt jest taki, że te tendencje federalistyczne, tendencje do tego, żeby wzmocnić Komisję Europejską czy Parlament Europejski, postępują i wykorzystują tą potrzebne pewne działania na rzecz odbudowy tej spustoszonej przez pandemię w sensie konsekwencji, prawda? W sensie te lockdowny spowodowały spadek produkcji radykalny, zwiększenie bezrobocia, etc., czy spowodowały kryzys gospodarczy, których efektów jeszcze nie widzimy, a dopiero zobaczymy, więc potrzeba przeciwdziałania tym konsekwencjom tego kryzysu dała możliwość równocześnie tym, którzy atakują państwa. Paradoks, że oczywiście to jest utopia, że tak naprawdę atakują państwa w imię państw najsilniejszych, atakują słabsze państwa w imię państw najsilniejszych, no głównie Niemiec. Ja napisałem ostatni swój felieton, zatytułowałem w Europejskim Imperium Niemiec. No to już jest coraz bardziej ewidentnie, że jest Europejskie Imperium Niemiec. To jest imperium, gdzie jest centrum, gdzie są Niemcy, no tam wspomagane oczywiście do pewnego stopnia, inaczej traktowane niż obrzeża Francją czy krajami Beneluxu, Holandią. I to jest to centrum imperium, a peryferia mają słuchać. Peryferia to są kraje południa, no i to jest te kraje tak zwanej Nowej Europy. Bo tak się pogardliwie mówi o tych krajach dawnych, w których dawniej panował komunizm, narzucony tam przez Związek Sowiecki, a które zostały przyjęte do Unii Europejskiej kilkanaście lat temu.
Ale z drugiej strony oczywiście w tym ataku ideologicznym na Polskę no jest pewna przesłanka optymistyczna, bo to dowodzi jakby wzrastającej siły naszego kraju, tak?
To świadczy o tym, że my, czy Węgrzy, jesteśmy niezależni, nie poddaliśmy się, że jesteśmy inni niż kraje zachodniej Europy. To znaczy, to przede wszystkim widać w tym, że my mamy klasyczne partie konserwatywne, bo te partie, które wygrały ostatnio i rządzą, czy to na Węgrzech, czy w Polsce, przez już kilka kadencji, to są klasyczne partie konserwatywne. Taki jest PiS w Polsce, taki jest Fidesz na Węgrzech. W zachodniej Europie partie prawicowe, szeroko rozumiane, czy też konserwatywne, zostały absolutnie złamane i skolonizowane przez dominującą lewicowo-liberalną ideologię. I to, że one się nazywają konserwatyści, albo się nazywają chadecy, to niczego nie zmienia. Ci chadecy są tak antychrześcijański, jak jeszcze niedawno lewica nie była być w stanie. Ci konserwatyści mówią rzeczy, które włosy stanęły na głowie ich poprzednikom, dotyczące, prawda, stosunku do rodziny, kultury, tradycji, etc. Więc tam nie ma czegoś takiego w zachodniej Europie i narody, które poszukują, to nie znaczy, że ta większość tak chętnie przyjmuje to status quo. To tej większości narzucono to status quo i ona nie odnajduje reprezentantów, którzy byliby w stanie przeciwstawić się temu w tym establishmencie politycznym. A zawsze jest tak, że dobrze zorganizowana mniejszość wygrywa z większością. Otóż w naszych krajach, mówię w tym przypadku Węgrzech, Polsce, ale również w Chorwacji i tych innych krajach, i jeszcze tak na szczęście nie jest. Jeszcze mamy prawdziwe partie konserwatywne i ludzie mają alternatywne, mogą głosować. I tym bardziej to wywołuje, w sensie mogą głosować, że mogą dokonać wyboru. Bo ten wybór na Zachodzie to jest żaden. Jedni się nazywają prawica, drudzy nazywają się lewica, więc niczym się od siebie nie różnią twarzami swoich liderów. I więc to nie jest takie znaczenie Polski. To jest coś takiego, to jest taka ideologiczna chęć urawniłowski. My mamy się podporządkować. No i co więcej, mamy jednak bardzo silną grupę, elity, establishment naszych krajów, które jak najbardziej akceptują ten swój kolonialny status i na swoich sztandarach nie są podporządkowani. Ostatnio mogliśmy czytać pewnej kiedyś niesamowicie wpływowej, nadal jeszcze wpływowej gazecie w naszym kraju o tym, że właśnie Europa jest za słabo, znaczy, że w Polsce jest rozczarowanie, że Europa za mało radykalnie rozprawia się z rządzącymi, czyli powtarzam, tymi, których wyłoniły wybory. Jest drugi raz w Polsce, a na Węgrzech już nie pamiętam, czwarty chyba raz. I za mało radykalnie. Nie kara ich wystarczająco, czyli nie kara naszych narodów. Czyli to z jednej strony mamy, no i z drugiej strony mamy jednak kompleksy w Polsce. Mamy te kompleksy.
Cały czas, tak?
Krajach.
Pedagogika wstydu, to pojęcie, które pan ukuł, tak?
Znaczy, czymś innym to jest pedagogika wstydu, którą nam się wobec nas stosuje po to, żeby wywołać u nas te kompleksy, to poczucie niepełnowartościowości, ponieważ ludźmi, którzy mają takie kompleksy, dużo łatwiej rządzić. Ale to te kompleksy są jednak dużo starsze. One wynikają z pokoleń podległości, klęsk, z długiego ciągu utraty niepodległości, klęsk narodowych, co jednak wyzwoliło u nas takie poczucie niepełnej wartościowości. Więc to jest uwarunkowane historyczne. A z drugiej strony oczywiście dało nam takie pozytywną postawę, to znaczy taką świadomość tego, że nasz byt jest zagrożony, że jesteśmy byt, w sensie ontologicznym, jako wspólnota zagrożeni i nasza kultura jest też zagrożona, bo byliśmy na skraju tego, żeby utracić swoją tożsamość. A więc jesteśmy mniej ochotni, w przeciwieństwie do zachodniej Europy, do rozmaitych eksperymentów kulturowych na przykład.
Trzeba też, myślę, podkreślać, że za ideologią kosmopolityczną kryją się interesy tych wielkich graczy, przede wszystkim Niemiec, to co pan mówił, które odbudowują swoją imperialną siłę i że pandemia nie wyłączyła ostrej rywalizacji państw, tak? Ostra rywalizacja państw to trzeba podkreślić, że to jest norma polityki, tak? Ostra rywalizacja państw, tak?
Ostra rywalizacja rozmaitych podmiotów. Obecnie jednak to państwa wyrażają interes narodowy i wyrażają i są instytucjami wyrażającymi wspólnoty, prawda, i zbiorowości. Dzięki państwom narodowym możliwa jest demokracja, bo demokracja musi mieć demos, czyli ten lud, który ma poczucie wspólnoty, losu, poza wszystkimi różnicami. To znaczy, że nie będzie tylko głosował na swoich, chociaż co niestety coraz bardziej się zaczyna dziać, tak w wypadku jakichś wieloplemiennych grup, tylko będzie głosował mając świadomość pewnej większej wspólnoty, która przekracza doraźne różnice, że istnieje tak, coś takiego jak wspólne dobro, prawda? Respublika, rzecz wspólna, która pozwala nam wspólnie debatować, zastanawiać się nad nim, bo przecież dotyczy nas wszystkich. Jeśli zlikwidujemy państwa narodowe, to demokracja ponadnarodowa jest bytem sprzecznym wewnętrznie, bo nie ma demosu. No to jeżeli sprowadzimy na przykład demokrację ogólnoeuropejską, no to jak będzie? To będą wygrywały kraje bardziej ludne, a narody słabsze będą nie miały nic do powiedzenia, prawda? I to już poniekąd widzimy. Dlatego ta przemożna chęć, żeby podporządkować sobie Europę ze strony Niemiec, wychodzi naprzeciw chęci traktowania Unii Europejskiej jako narzędzia ideologicznego ze strony tych elit, które tą ideologię propagują. I tutaj się łączą te dwie siły ze sobą. I w tym sensie ta Unia się zmienia szybko. Ci, którzy wołają o wartościach i o prawie, lekko sobie ważą zupełnie wartości i prawo, które było u początków Unii Europejskiej. Cały czas było deklarowanie, choćby jeszcze w traktacie w Maastricht. Te traktaty są w tej chwili łamane regularnie, wobec nas przede wszystkim. I usiłuje się nam narzucić pewien nowy porządek. I teraz jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie się obronić. No, na razie się tak trochę bronimy, na razieśmy to trochę zablokowali, ale trzeba zdać sobie sprawę, że tutaj nic definitywnego nie ma. I ze strony tych dominujących środków, i to już widzimy w deklaracjach Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, ta presja będzie narastała. I my musimy sobie zdać sprawę, że być może po to, żeby obronić naszą tożsamość, niepodległość, będziemy musieli rozważyć to w bardzo niedalekiej przyszłości wystąpienie na przykład z Unii Europejskiej. Tak być może. Nie to też tak być musi, ponieważ ten układ sił może się trochę zmienić w Unii Europejskiej wraz z wyborami, no różne rzeczy mogą się zdarzyć. No, ale musimy to rozważać.
Przyszłość na szczęście jest nieprzewidywalna. Jako podsumowanie wybrałem takie stwierdzenie pana, mianowicie, że dzięki państwu narodowemu możliwa jest demokracja, tak? I że państwo narodowe
tylko
w sposób najpełniejszy zabezpiecza prawa jednostki,
państwo,
najlepszy, tak? Sposób.
Tak. Jak dotąd, tak.
Bardzo dziękuję panie Bronisławie. Moim gościem był
dziękuję
pan Bronisław
bardzo.
Bilstein, powieściopisarz, eseista, publicysta. Na zakończenie chciałem zadedykować fragment koncertu fortepianowego e-moll Chopina jednemu z parlamentarzystów, który orzekł, że jest Europejczykiem polskiego pochodzenia. To tak na marginesie. I tym wszystkim, którzy czują się Europejczykami polskiego pochodzenia, Fryderyk Chopin dedykowany jest. Bardzo państwu dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję panie Bronisławie.
Dziękuję.
Do widzenia. Kłaniam się.
Kierunek Europa.